Jerzy Wilk, kandydat PiSu na prezydenta Elbląga, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów w tym mieście. Uzyskał aż 10-procentową przewagę nad Elżbietą Gelert z PO. Także w wyborach do Rady Miasta zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 10 mandatów. PO będzie miała 7 radnych, SLD 5, a Komitet Wyborczy Witolda Wróblewskiego 3. Marcin Paladę, politolog, odnosząc się do wyników, stwierdził, że PiS wygrało na bardzo trudnym terenie dla ugrupowań centroprawicowych. Na lewicy z kolei wyraźnie zwyciężyło SLD, a największym przegranym jest ruch Palikota. Ekspert podkreśla, że to głosy kandydata PSL-u, który wystartował z własnego komitetu, uzyskując trzeci wynik, przesądzą o drugiej turze.
Wszystko wskazuje na to, że większość głosów, które padły na kandydatów innych niż kandydat PiS-u, może tym sposobem zjednoczyć się przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. I niestety możemy mieć z taką sytuacją do czynienia, że pomimo zwycięstwa w pierwszej turze może zabraknąć głosów do tego, żeby kandydat PiS-u został prezydentem miasta. Co więcej, układ w Radzie Miejskiej też może być podobny, mimo że PiS będzie posiadał największy klub w Radzie Miasta. To wszyscy pozostali, jednocząc się, mogą nie dopuścić do tego, żeby PiS rządził bądź współrządził Elblągiem.
Mieszkańcy Elbląga zaufali Prawu i Sprawiedliwości. Tak o wczorajszych wyborach w tym mieście powiedział kandydat PiSu na prezydenta Elbląga Jerzy Wilk. Druga tura wyborów zostanie rozstrzygnięta 7 lipca. Jerzy Wilk akcentuje, że będzie dążył do tego, aby przekonać do siebie niezdecydowanych.
Wydaje mi się, że tutaj przekonaliśmy naszym programem Elblążan. Będziemy dążyli do tego, żeby tych niezdecydowanych przekonać do siebie i żeby powtórnie 7 lipca Elblążanie zagłosowali za mną jako kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Elbląga.
Przypomnijmy, przedterminowe wybory samorządowe były konsekwencją skutecznego referendum, które odbyło się w Elblągu w połowie kwietnia. Mieszkańcy miasta odwołali wówczas prezydenta Grzegorza Nowaczyka z PO i Radę Miasta, w którym to ugrupowanie miało większość. Krakowski Bimprostal domaga się bankructwa Stoczni Gdańsk, kolebki Solidarności, napisał Puls Biznesu. Firma podpisała ze stocznią kontrakt na budowę hali do malowania i serwisowania elementów wież wiatrowych. Jednak pogrążona w kłopotach finansowych gdańska stocznia ma problemy z regulowaniem płatności. Ponadto do końca przyszłego miesiąca stocznia musi dostarczyć Komisji Europejskiej raport z realizacji planu restrukturyzacji. Jeżeli urzędnicy unijni ocenią, że nie został on w pełni zrealizowany, stoczni grozić będzie zwrot 550 milionów złotych pomocy publicznej. Stocznia jest w bardzo trudnej sytuacji, jednak wynika to przede wszystkim z tego, że Skarb Państwa, który ma 25% akcji w firmie, nie informuje o tym, co się dzieje w firmie, mówi poseł Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej.
My tak naprawdę nie wiemy, czy rację ma inwestor większościowy, który twierdzi, że plan jest wdrażany, czy jest zupełnie inaczej, o czym w tej chwili dopiero ARP informuje. Jeżeli sytuacja jest tak tragiczna, jak opisują to niektóre media, to należy zadać pytanie, co robił minister Grad, co robił jego następca minister Budanowski, w jaki sposób kontrolowali własność Skarbu Państwa, którą możemy liczyć na około 100 milionów złotych i czy plan restrukturyzacji, który został przygotowany i wysłany do Komisji Europejskiej, opierał się na informacjach prawdziwych, dlatego że strona związkowa, ale także niezależni eksperci twierdzili, że są tam nieprawdziwe informacje, pod którymi podpisał się przedstawiciel Donalda Tuska.
Poseł akcentuje jednocześnie, że do tej pory nie zdarzyło się, by jakikolwiek zakład upadł, gdy jego aktywa znacznie przewyższają zobowiązania.
Stocznia Gdańska jest warta kilkaset milionów złotych i nawet jeżeli zobowiązania sięgają kilkudziesięciu milionów złotych, powinna sobie z tym dobrze poradzić, ale pod warunkiem, że wszyscy udziałowcy będą działać na rzecz tej spółki, a wiemy doskonale z historii, że Donald Tusk, zamykając stocznię w Gdyni i Szczecinie, równie wielką niechęcią darzy Stocznię Gdańską. Nigdy tutaj z jego strony nie było żadnej konkretnej pomocy, a wprost przeciwnie, wielokrotnie jego decyzje były decyzjami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie tej spółki.
Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie kradzieży i zniszczenia rzeczy Tomasza Merty, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Warszawska Prokuratura Okręgowa uwzględniła zażalenie, jakie w imieniu wdowy Magdaleny Pietrzak-Merty złożył jej pełnomocnik mecenas Bartosz Kownacki. Wcześniej prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące przywłaszczenia złotej obrączki i zegarka Tomasza Merty oraz złotego sygnetu Wojciecha Seweryna. W ramach tego postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego umorzono też wątek dotyczący uszkodzenia dowodu osobistego Merty.
Te kwestie były badane pierwszy oddzielnie, później prokuratura połączyła we wspólną sprawę, dlatego że materiał dowodowy wskazywał, że przynajmniej rzeczy Tomasza Merty można rozpatrywać w jednym postępowaniu, że tak naprawdę do zaginięcia, zniszczenia i być może kradzieży tych rzeczy doszło w toku tych samych zaniedbań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No teraz zobaczymy, co prokuratura zrobi. Tam w postępowaniu również była kwestia skradzionego zegarka pana Tomasza Merty, przy którym prokuratura uznała, że brak jest dowodów na popełnienie tego rodzaju przestępstwa. Ja zadaję publicznie pytanie, jak to jest możliwe, że prokuratura nie uznaje, iż w sprawie katastrofy smoleńskiej, gdzie zginęło kilkadziesiąt zegarków, doszło do ich kradzieży.
Mecenas Bartosz Kownacki dodał, że wznowienie śledztwa jest sukcesem, co nie zmienia faktu, że po raz kolejny prokuratura potraktowała sprawę pobieżnie. Trzy regiony NSZZ Solidarność z Wielkopolski prowadzą protest kroczący przeciwko antyprawicowej, antypracowniczej i antyspołecznej polityce rządu. Pikiety odbyły się przed delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu i Koninie. Manifestacje zakończyły się przed siedzibą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Przede wszystkim walczymy o miejsca pracy i o to, żeby nasze przedsiębiorstwo, czyli Energa, zaczęła tworzyć miejsca pracy, a nie likwidować. Sprzedaje nam się obiekty energetyczne, posterunki i rejony. Mało to jeszcze to się sprzedaje, te obiekty, żeby nie było powrotu, więc widzimy, że energetyka czy Energa raczej i wszelkie tutaj działania, żeby likwidować i żeby powiedzmy zamknąć tą działalność czy wiele działalności, które mają miejsce teraz w tej chwili w naszym przedsiębiorstwie.
Mówił Roman Rutkowski, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność z Konina. W Wielkopolsce działają regiony Solidarności z Konina, Południowa Wielkopolska z Kalisza i Wielkopolska z Poznania, które utworzyły międzyregionalny zespół koordynacyjny. Na 27 maja związkowcy planują wielką manifestację w Gdańsku. Rozpocznie się ona przed siedzibą spółki Energooperator. Następnie przeniesie się przed halę Oliwa. Związkowcy służb mundurowych zdecydowali o zaostrzeniu akcji protestacyjnej przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych. Od jutra ma rozpocząć się m.in. strajk włoski i akcja pouczania sprawców wykroczeń zamiast karania ich mandatami. Mundurowi żądają zaprzestania prac nad zmianami przepisów dotyczących zwolnień lekarskich i grup inwalidzkich, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedzielę i święta oraz waloryzacji uposażeń. W tych sprawach związkowcy zaapelowali do premiera i szefa MSW. Liczą też na spotkania z przedstawicielami klubów parlamentarnych. W Luksemburgu rozpoczęły się decydujące negocjacje w sprawie polityki rolnej i dopłat. Stanowisko finalizują ministrowie rolnictwa. W Luksemburgu są też przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, porozumienie wszystkich trzech instytucji, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, spodziewane jest w środę. Najważniejszymi kwestiami do rozstrzygnięcia jest m.in. tzw. zazielenianie polityki rolnej, czyli uzależnienie 30% dopłat dla rolników od spełnienia przez nich określonych wymogów ekologicznych. W spotkaniu z ramienia Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów uczestniczy europoseł Janusz Wojciechowski.
Niezależnie od wieloletnich ram finansowych, my tutaj ustalamy przyszłość wspólnej polityki rolnej, a więc w zasadzie prawie pół budżetu unijnego, który idzie na rolnictwo. Tam też są bardzo istotne rozstrzygnięcia. No i mam nadzieję też, że uda się przynajmniej w pewnych kwestiach, choć trochę tę wspólną politykę rolną poprawić, czyli coś będzie lepszego niż to, co ustaliła Rada.
Na realizację wspólnej polityki rolnej w latach 2014-20 Polska, zgodnie z lutowymi postanowieniami przywódców, ma otrzymać około 28,5 miliarda euro. Jednak budżet ten musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Dziś w kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, na wschodzie miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 15 stopni na południowym zachodzie do 25 stopni na Podlasiu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach burz porwisty w porywach do 60 km na godzinę. Na krańcach wschodnich południowo-wschodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie się wahało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.